Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 92. Głodówki lecznicze, historie słuchaczy podcastu. W tym odcinku dwójka słuchaczy mojego podcastu dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z głodówkami leczniczymi. Ja się nazywam Michał Jaworski i w moich audycjach przedstawiam praktyczne wskazówki, jak poprzez zmianę diety i stylu życia zadbać o zdrowie i czerpać z niego radość. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmi swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witaj w 92. odcinku podcastu, którego sponsorem jest wydawnictwo Otwarte, które przygotowało na polskim rynku publikację książki Kompas dietetyczny autorstwa Bassa Kasta. Posłuchaj jego historii, bo jest bardzo ciekawa. Książka ta jest bestsellerem na niemieckim rynku, a jej autor niedługo po swoich 40 urodzinach poczuł nagle silny ból w klatce piersiowej, który powalił go na ziemię. Gdy doszedł do siebie, zaczął się zastanawiać, co mogło być tego przyczyną. Uprawiał przecież sport, nie był otyły, ale codziennie faszerował swoje ciało śmieciowym jedzeniem. Postanowił więc radykalnie zmienić swój sposób odżywiania i sam się wyleczyć. Tylko co tak naprawdę jest zdrowe? Zanurzył się więc na kilka lat w świecie badań naukowych nad starzeniem się i odżywianiem, tworząc bardzo intuicyjny, poparty badaniami naukowymi przewodnik, taki kompas zmiany sposobu odżywiania. Więcej informacji o tej książce i o tym, jak bezpłatnie stać się jej posiadaczem, usłyszysz na końcu tego podcastu. Natomiast dzisiejszy podcast będzie o głodówkach leczniczych. Bardzo, bardzo lubię takie odcinki z dwóch powodów. Pierwszy, bo goszczę w nich słuchaczy mojego podcastu, więc przy okazji nagrywania mogę się z Wami lepiej poznać. Drugi powód jest taki, że historie osób, które przez to przeszły, odbyły taką głodówkę nie raz, a nawet kilka razy, są najlepszym świadectwem, że coś działa lub nie. Oczywiście na każdego z nas może to działać trochę inaczej, jednak analizując wiele przypadków, duża część doświadczeń się tam po prostu powtarza. Pierwsza będzie rozmowa z Robertem, który praktykuje głodówki lecznicze już od 6 lat i ma już za sobą 8 kilkunastodniowych głodówek. Robert zaczął głodówki trochę z ciekawości i trochę z powodu wyrzutów sumienia, że nie robił nic w kierunku zdrowego żywiania. Historia Roberta pokazuje, że do wdrażania zdrowego odżywiania można podejść w bardzo nietuzinkowy sposób. Na przykład zaczynając od wydawać by się mogło bardzo zaawansowanych terapii wspierających regenerację organizmu, a kończąc na dla niektórych podstawowych zmianach w diecie. Zapraszam. Cześć Robert.
Cześć Michał.
Powiedz kilka słów o sobie.
Ja pochodzę z Trójmiasta, mam 34 lata, mieszkam z moją małżonką. No i jestem na początku mojej drogi do zdrowego odżywiania. Natomiast od jakiegoś czasu, myślę, że to już będzie 6 rok, mam styczność z głodówkami. Właśnie kończę taką 13-dniową głodówkę. Właściwie dzisiaj myślę, że będzie ostatni dzień mojego takiej diety przejściowej, podczas której wychodzę z głodówki. I to już jest moja 8 głodówka. Staram się przeprowadzać takie głodówki no co najmniej raz w roku przez ten ostatni czas. Zdarzało się, że robiłem to wiosną, a czasem wiosną i jesienią. No ale najczęściej wiosną. Myślę, że to jest taki naturalny okres z punktu widzenia ludzi, którzy kiedyś żyli, ten tak zwany przednówek, którym no było... Ludzie mieli najmniejszy dostęp do pożywienia, tak? Dopóki nie przyszła rzeczywiście wiosna i tego pożywienia nie było więcej. Więc jakby natura na tych ludziach, którzy egzystowali kilka tysięcy lat temu, w pewnym sensie wymuszała tego typu posty co roku. I zresztą w większości kultur tego typu posty też właśnie w tym okresie się pojawiają, tak? My mamy Wielki Post, który występuje właśnie wczesną wiosną, bo poprzedza święta wielkanocne. Muzułmanie mają Ramadan też w podobnym okresie, więc to gdzieś i kulturowo, i tak jak spojrzymy, jak żyli pierwsi ludzie, ma jakby wszystko się ze sobą łączy.
Tak się uśmiechałem, jak mówiłeś, bo zacząłeś od tego, że jesteś na początku swojej drogi do zdrowego odżywiania, natomiast z tego, co mówisz, to jesteś osobą bardzo świadomą, przeprowadzasz już 8 głodówkę i jestem pewien, że wiele osób, które uważają się za bardzo zaawansowane w zdrowym odżywianiu, nie posiadają takiej wiedzy, przynajmniej z tego obszaru, jak i ty, więc bardzo się cieszę, że mam cię tutaj w swoim podcaście. Kiedy i w jakich okolicznościach zainteresowałeś się zdrowym stylem życia, bądź też głodówkami?
Myślę, że najpierw były głodówki. pierwszy raz styczność w ogóle z tym tematem miałem przez moją teściową, która udała się do doktor Dąbrowskiej, która przyjmuje na takie właśnie dwutygodniowe turnusy całkiem niedaleko od nas na Kaszubach. I muszę przyznać, że jak widziałem, jakie skutki właśnie na mojej teściowej ma ta głodówka, to się zaintrygowałem. To nie chodziło tylko o jakby schudnięcie, tak? Przede wszystkim to, co mnie, że tak powiem, przekonało do spróbowania, to był fakt, że moja teściowa na naszym weselu jeszcze miała straszny problem z kolanem. Praktycznie o tańcach nie było mowy, ledwo się poruszała. I dzięki takiej kilkunastodniowej głodówce, dzięki takiemu dwutygodniowemu wyjazdowi, właściwie te obrzęki kolana i wszystkie problemy z tym kolanem się cofnęły. Ja w tym czasie też miałem na kolanie jakąś taką narośl, co do której lekarze nie byli pewni, ortopedzi, co to może być. Było podejrzenie jakiegoś guza, nie bardzo nikt chciał w ogóle tego ruszyć. I stwierdziłem, że spróbuję. Nawet nie do końca licząc, że może akurat pomoże mi to na to kolano, ale jakby zacząłem interesować się tematem, pożyczyłem od mojej teściowej właśnie książkę poświęconą głodówce na wodzie i stwierdziłem, że spróbuję. No i pierwszy raz byłem 8 dni na takim ścisłym poście, gdzie przez te 8 dni praktycznie piłem tylko wodę lub wodę z cytryną. Nawet nie odważyłem się wypić jakichś herbatek. No i później około 5 dni takiej ścisłej diety przejściowej, podczas której wychodziłem z tej głodówki i ku mojemu zaskoczeniu, jak się okazało, torbiel na moim kolanie zredukowała się do tego stopnia, że przy następnym USG kolana okazało się, że to nie jest żaden guz, żadna nietypowa narość, tylko po prostu z kolana wypływa tak zwana woda, tak, która gdzieś tam się odkładała i której organizm jakby na co dzień nie miał czasu zaabsorbować. To się wszystko zaabsorbowało w trakcie tej głodówki. No i stwierdziłem, że skoro to może pomóc na kolano, to czemu nie kontynuować tego? I tak przez kolejne lata starałem się przeprowadzać takie głodówki, tak jak mówiłem, co najmniej raz w roku. I dotychczas miałem do tego podejście w ten sposób, że tak prewencyjnie traktowałem to przed możliwością wystąpienia jakichś chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim jako prewencja przed potencjalnym rakiem czy czymś takim, tak? Stwierdziłem, że nie jest to aż takie duże wyrzeczenie, żeby nie spróbować.
I to było jak dawno?
No tak około 6 lat temu.
Czy pamiętasz, jakie obawy miałeś, gdy pierwszy raz robiłeś taką głodówkę?
Tak, no największą obawą było to, że nie dam rady, albo że jakby nieodpowiednio, bo chyba najtrudniejszy element tej głodówki to jest wyjście z tej głodówki. Po prostu po takim kilkudniowym poście na samej wodzie nie można wsiąść do stołu i zacząć sobie po prostu jeść od następnego dnia. Dlatego każdemu, kto chciałby spróbować samodzielnie takiej głodówki, polecam najpierw trochę poczytać literatury w temacie, żeby mieć sam dla siebie zrozumienie, jakie procesy w organizmie zachodzą podczas takiej głodówki. Natomiast przy takiej głodówce na wodzie no najważniejsze, że organizm w ogóle przestaje produkować soki trawienne. Więc nie można zjeść nic ciężkiego po takim kilkudniowym poście. Można było w najgorszym scenariuszu dostać jakiegoś skrętu kiszki. Natomiast jeżeli odpowiednio się do tego postu przygotujesz, to, no to wiesz, że moje przerwanie postu to było zjedzenie jabłka, tak? Jabłko wpływa bardzo dobrze na rozpoczęcie produkcji soków trawiennych, później jakaś owocowa herbatka. I tak stopniowo zaczyna powracać uczucie głodu, bo organizm produkuje soki trawienne tylko przez pierwsze 2 dni. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo mój organizm coraz szybciej się przestawia z każdą kolejną głodówką. I teraz jak zaczynałem, to rzeczywiście na drugi dzień postu już praktycznie nie miałem poczucia głodu. Więc jak tylko wróci to uczucie głodu, to można jakby przechodzić do kolejnego etapu tej diety związanej z wyjściem z takiej głodówki. No ale to nie jest nic takiego, czego normalny człowiek, nawet nie super związany z tematem, no nie byłby w stanie zrozumieć czy samodzielnie przez to przejść. Mówię oczywiście o takiej kilkudniowej głodówce, bo dłuższe głodówki, które nazywają się głodówkami leczniczymi, to należałoby przeprowadzać pod kontrolą lekarza specjalisty.
Rozumiem. Co dla ciebie było najtrudniejsze w tej pierwszej głodówce?
Chyba myśli o jedzeniu. Jakby za pierwszym razem to było takie, jakby porwałem się na tą głodówkę, nie bardzo wiedząc jeszcze z czym to się je. Jakby rzeczywiście uczucie głodu zniknęło, natomiast strasznie w trakcie głodówki wyostrzał mi się węch i jakby nawiedzały mnie cały czas takie myśli o jedzeniu. To też może było jedna z tych przyczyn, dla których po głodówce, po tej diecie przejściowej stopniowo, ale wróciłem jednak do starych nawyków. Po kolejnych głodówkach starałem się za każdym razem coś zmienić w kierunku zdrowego odżywiania, natomiast po tej pierwszej pamiętam, że praktycznie wróciłem do tego, co było przed głodówką. Te myśli o tym, że jak ja sobie zjem coś dobrego, słodkiego czy kawałek mięska, tak? A najbardziej to chodziło za mną po takich 6 czy 7 dniach jajko na miękko. To po prostu były dosyć ciężkie, tak? Ale to było gdzieś we mnie, w mojej psychice. Te objawy fizyczne wcale nie były takie ciężkie. Wszystkie głodówki przeprowadzałem prowadząc normalną aktywność fizyczną. Nie brałem żadnego wolnego z pracy. Normalnie pracując na etacie, jakby wszystkie te głodówki przeprowadzałem.
To niesamowite. Właśnie chciałem o to zapytać, a czy miałeś jakieś efekty ozdrowieńcze, jakieś takie złe samopoczucie, które w jakiś sposób utrudniało ci normalne funkcjonowanie?
Tak, no przede wszystkim chyba najtrudniejszy na głodówce jest poranek i wstanie z łóżka. Jeżeli ma się świadomość tego, jak organizm funkcjonuje w trakcie takiej głodówki, no to wszystko układa się w pełen i spójny obraz. Otóż organizm, jak nie dostaje pożywienia, no to jest taki naturalny mechanizm obronny organizmu, że on zaczyna oszczędzać. Czyli w tym tak zwanym piecu, który ma za zadanie nas ogrzać, który ma za zadanie dać nam taką codzienną energię do życia, on po prostu trochę mniej pali. I skutkiem tego jest tak, że budzimy się trochę senni, jesteśmy tacy niemrawi, ale wystarczy rano kilkanaście minut gimnastyki, tudzież jakiś spacer do pracy, tak, żeby ten organizm rozgrzał się i przeszedł już na taki normalny tryb funkcjonowania. Wbrew pozorom w trakcie takiej głodówki można mieć bardzo dużo energii, bo organizm z naszych wewnętrznych zasobów, jak przestawi się na wewnętrzne odżywianie, może praktycznie pozyskać tyle samo energii, które pozyskuje na co dzień, jak normalnie się odżywiamy. A co więcej, z tego co ja się dowiadywałem z literatury, którą wyczytałem, organizm na same procesy związane z trawieniem zużywa około 30% energii tej codziennie spożywanej. Więc tak naprawdę będąc na głodówce możemy mieć o te 30% więcej energii do tego, żeby uprawiać jakąś aktywność fizyczną. Czytałem o sportowcach, którzy właśnie w trakcie takich postów mają życiowe najlepsze rezultaty i osiągi, bo właśnie korzystają z tych dodatkowych 30% energii. Ważne tylko, że to nie mogą być takie sporty czy aktywności związane ze sprintem, z jakimś szybkim zrywem. Nie polecam nikomu sprintu na autobus, bo akurat widzimy, że nam ucieka. No, może się w głowie zakręcić, to organizm nie ma we krwi tyle uwolnionych cukrów, żeby taki sprint wykonać. Natomiast jeżeli myślimy o jakichś długodystansowych wyprawach, no to jak najbardziej w trakcie takiej głodówki jesteśmy w stanie zaskoczyć samego siebie.
Troszkę już o tym powiedziałeś, ale jeszcze dopytam, bo wspomniałeś, że już 8. głodówkę przeprowadzasz i jakie różnice zauważasz podczas każdej kolejnej głodówki? Co się w organizmie zmienia? Wspomniałeś o tym, że szybciej się przestawiasz na produkcję soków, ale jakbyś mógł to jeszcze rozwinąć?
Tak, jak najbardziej. To jest chyba takie najbardziej widoczne uczucie, że za pierwszym razem dotrwało kilka dni, zanim organizm przyzwyczaił się do niejedzenia, tak? Przestał, że tak powiem, wyłączył układ trawienny. Za każdą kolejną głodówką to następowało coraz szybciej. I tak samo wyjście z głodówki czyli z powrotem przekazanie poprzez tą dietę związaną z wyjściem z głodówki, przekazanie naszemu organizmowi sygnałów do tego, żeby znowu zaczął produkować soki trawienne, żeby wznowił pracę jelit, też odbywa się coraz szybciej. Więc te przejścia między jedzeniem a niejedzeniem to na pewno. Z każdą kolejną głodówką też myślę, że psychicznie jest dużo łatwiej, bo tych myśli o tym, że sobie czegoś odmawiam, że czegoś nie jem, że jak ja bym coś zjadł, to rzeczywiście są coraz słabsze. Czyli gdzieś organizm potrafi sam z siebie też przygotować psychikę do tego, że to jest jakby naturalny element naszego funkcjonowania. Z takich rzeczy, no, pojawiają się kryzysy. Co kilka dni pojawiają się kryzysy, tak zwane kryzysy ozdrowieńcze, czyli mamy gorsze dni i na to też trzeba być po prostu przygotowanym, że może być taki dzień, kiedy naprawdę nic nam się nie chce, że zdarzają się takie dni, kiedy boli głowa, ale to dobrze, to jest dobry znak. To znaczy, że jeżeli na przykład boli cię głowa w trakcie głodówki, że organizm uwalnia toksyny gdzieś z jakichś złogów, nie wiadomo gdzie ukrytych w twoim ciele, i te toksyny, żeby zostać wydalone, muszą przez jakiś czas krążyć w twoim krwiobiegu i to właśnie powoduje te gorsze samopoczucie co kilka dni. No i na pewno z każdą kolejną głodówką łatwiej się przygotować i łatwiej przejść przez takie kryzysy ozdrowieńcze.
Masz już za sobą 8 głodówek, teraz właśnie skończyłeś. Czy już masz zaplanowaną kolejną?
No na pewno, jeżeli nie zdecyduję się na jesień, to na pewno na wiosnę w przyszłym roku. Mhm.
Wspomniałeś o literaturze, z której czerpałeś wiedzę o głodówkach. Możesz polecić jakąś książkę?
Ja miałem dostęp do takiego... To jest taki poradnik wydany w latach 80. w Niemczech. On był przetłumaczony na polskie, nie pamiętam teraz wydawnictwa. Nazywa się Głodówka zdrowotna. Podam ci do przepisów do podcastu konkretny tytuł i wydawnictwo, tak żebyś mógł umieścić pod tym podcastem. Natomiast pozostałe informacje, no to czerpałem od osób, na przykład od mojej teściowej, która przychodziła podobne głodówki, bo ona była z kolei na diecie dr Dąbrowskiej, tudzież z internetu, tak? Za każdym razem starałem się też coś doczytać w internecie, między innymi tak trafiłem na twojego bloga podczas obecnej głodówki.
Super. Co w przyszłości jeszcze w swoim odżywianiu chciałbyś zmienić?
No myślę, że już od jakiegoś czasu staram się, właściwie już nie tylko po tych głodówkach, zmierzam w kierunku zdrowego odżywiania. Widzę wyraźnie, że gdzieś tam po 30 mój metabolizm wyraźnie zwolnił i że tak powiem, staram się jeść coraz mniej i coraz zdrowiej, takimi może ewolucyjnymi, nierewolucyjnymi krokami, ale gdyby nie te głodówki, to praktycznie waga by stała w miejscu, więc tam gdzieś po prostu nie wyprzedzam mojego zwalniającego metabolizmu. Myślę, że teraz tu w ogóle ogromne podziękowania dla ciebie i dla twojej małżonki, bo ilość informacji, z którymi się zetknąłem na waszym blogu, normalnie jest oszałamiająca. Naprawdę zrobiliście kawał dobrej roboty. Praktycznie na każdy temat jestem sam w stanie znaleźć informacje i cały czas odkrywam coś nowego. No, to jest trzeci tydzień, jak zapoznałem się z tymi materiałami. Więc tutaj gorące podziękowania.
To bardzo miłe, co mówisz, dziękuję.
Tak, no, natomiast jak wyglądała ta moja droga? Co jakiś czas eliminujemy coś typu wyrzuciliśmy jakąś niezdrową sól, zamieniliśmy na sól himalajską, tak? Czy pozbyliśmy się cukru, zastąpiliśmy go ksylitolem. Takie małymi kroczkami myślę, że idziemy w dobrą stronę, natomiast myślę, że trzeba przyspieszyć.
Okej, czyli znasz już kierunek, natomiast jeszcze potrzeba trochę czasu, żeby dotrzeć tam, gdzie sobie zaplanowaliście w tej zmianie diety. A gdybyś spotkał Roberta o 10 lat młodszego, co byś mu wtedy powiedział?
Żeby zaczął czytać twojego bloga już wtedy.
Czyli żeby zaczął wcześniej, rozumiem, tak?
Tak, tak. No, żeby te zmiany, które wprowadzamy, no myślę, że teraz że tak powiem, mam już taką z małżonką taką rutynę tak zwanego poniedziałku do piątku, kiedy wstajemy o tych samych porach, jedziemy do pracy, ja sobie wieczorem szykuję jedzenie, to myślę, że to już całkiem nieźle wychodzi. Robimy sobie tam głównie jakieś warzywa, owoce, czasem jakąś rybkę na parze, tak? Więc nie jest to już takie jedzenie jak kiedyś, a muszę przyznać, że pracowałem w audycie finansowym i to była tragedia, bo pracowałem po 16 godzin właściwie w ciągu dnia, to jedliśmy pizzę i co się dało zamówić i rano jakieś śniadanie w hotelu, które też nie należało do najzdrowszych i później o 21 jakąś tam super sytą kolację i tak potrafiłem się odżywiać przez pół roku, mniej więcej trwał sezon audytowy. To gdzieś jest za mną, zmieniłem pracę, jest ona trochę bardziej rutynowa i z tą taką rutyną od poniedziałku do piątku myślę, że już sobie całkiem nieźle radzimy. Teraz czas na zmianę w weekendy, tak? Kiedy jest rozluźnienie, kiedy gdzieś idziemy do znajomych czy do rodziców i ta dieta wygląda trochę inaczej, godziny posiłków się zmieniają, tak?
Dobrze, czego mogę Ci życzyć, Robercie, na koniec?
No, żebym wytrwał w tych zmianach i żebym przyspieszył.
Ci serdecznie życzę i bardzo, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że Twoja historia też jakoś w jakiś sposób zainspiruje inne osoby, może niekoniecznie od razu do tego, żeby robić głodówki, bo w mojej ocenie głodówka to jest taki no już bardzo zaawansowany etap wdrażania nowego odżywiania. Ty akurat od tego etapu zacząłeś. No, jak widać, też są różne drogi. Jeszcze raz dziękuję za podzielenie się Twoją historią i mam nadzieję do usłyszenia.
Do usłyszenia. Ja również Wam dziękuję.
Druga rozmowa jest z Arturem, którego poznałem na grupie facebookowej założonej w celu pokazywania postępów prac nad naszą książką o wprowadzaniu zdrowego odżywiania, którą razem z Tatianą, moją żoną, obecnie piszemy. Artur zaczął praktykować głodówki na niedługo po tym, jak została u niego wykryta poważna choroba, konkretnie białkomocz, i dostał od lekarza zalecenia, aby do końca życia brać lekarstwa. Szukał sposobu, jak nie musieć być skazanym na farmakologię i trafił na post warzywno-owocowy dr Ewy Dąbrowskiej i na głodówki lecznicze. Posłuchajcie jego historii. Cześć, Artur.
Cześć.
Witam Cię bardzo w moim podcaście. Przedstaw się proszę, kim jesteś i czym się zajmujesz.
Nazywam się Artur Radecki. Od kilkunastu lat prowadzę Centrum Druku Futura w Białymstoku, czyli jestem przedsiębiorcą. Dawniej zajmowałem się głównie fotografowaniem, a z zamiłowania byłem rajdowcem. I to właściwie mnie definiuje.
Rajdowcem? Czym jeździłeś?
Startowałem w Mistrzostwach Okręgu, Mistrzostwach Polski samochodem, różnymi samochodami, ale głównie to były chyba Ople Kadety, bo to skończyłem swoją rajdową przygodę kilkanaście lat temu. Mam 55 lat teraz, także raczej emerytowany jestem rajdowiec.
Pytam, bo to gdzieś tam mam na swojej mapie marzeń, żeby pojeździć właśnie takim autem rajdowym, no ale to kiedyś. Artur, powiedz proszę, kiedy i w jakich okolicznościach zainteresowałeś się wpływem odżywiania na zdrowie?
Oczywiście, może to nie jest takie oczywiste, ale wiele osób zaczyna się interesować wpływem odżywiania na zdrowie, kiedy to zdrowie się psuje. W moim przypadku tak było. Jakieś dwa lata temu okazało się w trakcie badań, że mam duży białkomocz i po kilkumiesięcznych próbach z ziołami i innymi lekarstwami trafiłem do szpitala, gdzie zrobiono mi biopsję i okazało się, że mam nefropatię GA i ponad 50% nerek mi nie filtruje i lekarz nefrolog zalecił mi branie lekarstw od nadciśnienia, mimo że tego nadciśnienia nie miałem, ale stwierdził, że te lekarstwa zatrzymują proces degradacji nerek i że lepiej generalnie nie będzie, a jak nie będę brał lekarstw, to w przestrzeni kilku miesięcy, roku mogę spodziewać się problemów większych, kończących się przeszczepem lub dializą nerek. No i zbuntowałem się przeciwko takiemu postawieniu sprawy. Zacząłem trochę czytać i okazało się, że nerki nie są same w sobie chore, tylko ta choroba jest spowodowana jakimiś stanami zapalnymi w organizmie. Niedługo po wyjściu ze szpitala pojechaliśmy z żoną na dwutygodniowy turnus z dietą dr Dąbrowskiej i efekty były bardzo zachęcające. Znalazłem jeszcze badania, które zrobiłem wtedy przed i po, tam na miejscu. No oczywiście waga mi spadła, zaraz zobaczę, z 92 na 88,9 kg, czyli nie tak dużo, ale tkanka tłuszczowa spadła z 21,5% do 18,6%, a tkanka mięśniowa wzrosła z 38,4% do 45,3%, ale to takie suche dane. Natomiast poczułem się znacznie lżej, lepiej i badania wykazały, że ten białkomocz znacznie się zmniejszył, więc uznałem, że to dobry kierunek i zrobiłem potem także badania na nietolerancje pokarmowe. Okazało się, że nie powinienem jeść białka kurzego, białka mlecznego i białka mięsnego, więc to się wszystko jakby zgadzało, układało w całość, bo białko generalnie jest bardzo uczulające i ono się u mnie odkładało w tych wnerkach. Nie od razu, ale systematycznie próbowałem ograniczyć te produkty. Dzięki temu, że żona jest wegetarianką, szło mi łatwiej. To spowodowało, że zacząłem bardziej myśleć o tym, co jem.
Mhm. O ile dobrze pamiętam, lekarz powiedział, że jeżeli nic z tym nie zrobisz, no to w ciągu roku lub dwóch te nerki możesz całkowicie stracić. Dobrze zrozumiałem?
Tak, tak. Powiedział, że będę zmuszony korzystać z dializy lub przeszczepu nerek, ponieważ ten proces degradacji będzie postępował.
Szukałeś też innej opinii lekarskiej?
To był bardzo dobry specjalista, ceniony pan docent i to była też opinia w szpitalu, także specjalistycznym. Jakby nie pomyślałem o tym, że inny lekarz może mi co innego powiedzieć, więc zacząłem szukać alternatywnych informacji, bo uznałem, że po prostu nasza medycyna bardziej zajmuje się leczeniem czy likwidowaniem objawów, a nie leczeniem, bo branie do końca życia lekarstwa nie jest leczeniem, tylko maskowaniem objawów. I nie chciałem chodzić więcej po lekarzach.
I wtedy natrafiłeś na dietę dr Dąbrowskiej, przeszedłeś tak. Dwutygodniową terapię. Przeprowadzałeś ją samodzielnie czy pod okiem jakiegoś specjalisty?
To znaczy pojechaliśmy z żoną na dwutygodniowy turnus w góry, to było w lutym. Było to miejsce, które było autoryzowane przez dr Dąbrowską, więc postępowali chyba zgodnie z jej metodologią. Niestety wydaje mi się, że osoby, które przygotowywały posiłki, nie były wegetarianami i one nie były w żaden sposób jakoś tak zachęcające. Nie powiem, że nie lubię warzyw, żona jest wegetarianką i oboje mieliśmy to samo wrażenie, więc szczerze powiem, że dwa razy musieliśmy pójść do miasta na placki, ale od tego czasu przynajmniej placki z kolendrą wiem, że bardzo dobrze smakują. Ale efekty były dobre o tyle, że ta dieta była połączona z intensywnymi ćwiczeniami porannymi, z Nordic Walking. Tam się tak naprawdę zaraziłem marszami z kijami. No i efekty ogólne właśnie poprawy stanu organizmu były widoczne.
I te pierwsze dwa tygodnie, ta dieta, jak się czułeś? Czy to było dla ciebie trudne przejście przez dwutygodniową dietę, czy to było coś prostego, naturalnego? Jak to teraz wspominasz?
To znaczy tak, ja jestem wielkim żarłokiem. Jak widzę jedzenie, to po prostu zjadam oczami. Tam brakowało mi po prostu smaków w tym, co robili, bo generalnie soki warzywne, soki owocowe, kiszona kapusta, marchew, te wszystkie składniki były dobre, ale myślę, że po prostu za mało mieli doświadczenia w przygotowywaniu z tego czegoś smacznego i śmieliśmy się, że to nie tylko moje odczucie było, ale śmieliśmy się, że najlepszym daniem były jabłka, które na ognisku robiliśmy, pieczone, a tak poza tym to niestety dobrych wspomnień z tego menu nie mam, ale ogólne wrażenia jakby po efektach to zdecydowanie tak, bo skoro lekarz mi powiedział, że moje wyniki się nie poprawią i mam pracować nad tym, żeby na tych gorszych wynikach się była stabilność, a po diecie dr Dąbrowskiej białkomocz mi spadł znacznie, No to znaczy, że zmiana sposobu odżywiania jest kluczem do poprawy zdrowia. Przedtem nie zdawałem sobie z tego sprawy, a raczej szedłem najmniejszą linią oporu, odżywiając się. Nawet nie będę za bardzo opowiadał, jak to wyglądało u mnie. No może, no dobrze, no jako przestrogę, no po prostu szybkie jedzenie, jedzenie o późnych porach, jedzenie produktów przetworzonych, mącznych, białych, no to wszystko nie służyło mojemu zdrowiu i generalnie takie jedzenie teraz wiem, że jest przyczyną stanów zapalnych w organizmie, które się manifestują albo w nerkach, albo w innych narządach, znaczy zależy od tego, co kto ma silniejsze lub słabsze.
Czyli po tej dwutygodniowej terapii ten białkomocz znacznie się obniżył, padła ci waga około 4 kg, spadła ilość tkanki tłuszczowej, wzrosła ilość tkanki mięśniowej. A to też jest ciekawe, bo niektóre osoby obawiają się, że na poście Ewy Dąbrowskiej padnie im masa mięśni, a w twoim przypadku ona wzrosła.
Ale w większości przypadków osób, które tam były, to takie podobne proporcje były, bo mieliśmy bardzo intensywne ćwiczenia i zaczynaliśmy poranną, półgodzinną gimnastyką na świeżym powietrzu. Później było śniadanie, później była chyba godzina na sali, później był godzinny, po pewnym czasie godzinny marsz z kijkami, później był obiad, jakaś przerwa i znowu zajęcia wieczorne rozciągające były, więc bardzo dużo ruchu było i wydaje mi się, że kluczem czy w przypadku postu, głodówek czy właśnie takiej diety oczyszczającej jest duża ilość ruchu, bo dzięki temu wydaje mi się, że spalają się i toksyny i organizm jakby wie, że z zapasów nie ma spalać mięśni, ponieważ one są ciągle używane. I to jest, wydaje mi się, jest kluczem, że odpowiednia aktywność w takich sytuacjach jest bardzo ważna.
Jest dokładnie tak, jak mówisz. Ruch jakby zwiększa intensywność pracy organizmu, więcej się pocimy, ta krew szybciej krąży, a samo obciążenie fizyczne jest sygnałem dla organizmu, że on rzeczywiście tych mięśni buduje. No i no jak można zbudować masę mięśniową? No właśnie poprzez ćwiczenia fizyczne. Także tak. Bardzo dobrze, że podczas tego postu mieliście ruch. Dobrze. I to było mniej więcej 2 lata temu. Na samym początku zrobiłeś 2-tygodniowy post. A może teraz tak szybko skoczmy do przodu, do chwili obecnej. Jaki jest twój stan zdrowia teraz?
Mój stan zdrowia generalnie jest dosyć dobry, chociaż te wyniki, no powiem szczerze, że od wyjścia ze szpitala przez kilka miesięcy przyjmowałem te lekarstwa, ale od ponad roku nie przyjmuję tych lekarstw, a wyniki mam na podobnym poziomie, jak miałem poprzednio, po głodówce, więc one nie są idealne, ten białkomocz jest i czuję, że jeszcze gdzieś mam te stany zapalne, które niezdiagnozowane, pracuję nad tym, ale zdecydowanie więcej ruchu sobie zaaplikowałem i od kilku miesięcy intensywnie ćwiczę Nordic Walking. I to mi bardzo poprawiło i kondycję, i utrzymanie niskiej masy i myślę, że też lepszą wymianę płynu w organizmie. Także więcej piję wody, czystej wody i praktycznie w 90% jestem wegetarianinem. Od czasu do czasu, jak przyjdzie ochota na mięsko, to przynajmniej nie łączę tego ani z ziemniakami, ani z chlebem, tylko najczęściej kiszona kapusta, jakieś kiszonki. Nie używam w ogóle sosów, bardziej oliwek, szan i naturalne, najlepiej surowe przyprawy typu pietruszka.
Czyli porównując ten stan zdrowia obecny z tym sprzed 2 lat, ten białkomocz jest już mniejszy.
Jest znacznie mniejszy, ustabilizował się bez lekarstw, tak. Mhm.
Nie bierzesz lekarstw i sytuacja się, no podsumowując, nie pogorszyła, tylko polepszyła.
Tak, tak, zdecydowanie tak, bo czytałem taką fajną książkę o stanach zapalnych w organizmie, skąd się one biorą, co je powoduje i bardzo, bardzo do mnie to przemówiło i wyeliminowałem takie rzeczy jak cukier, chociaż nigdy na szczęście nie nadużywałem, ale na przykład ograniczyłem znacznie alkohol, powiedzmy do 1 kieliszka czy 2 góra okazjonalnie. No te białe pieczywo to absolutnie wyłączyłem i to jak czasami gdzieś po drodze zdarza mi się coś takiego zjeść, to czuję to w postaci bólu głowy. Więc organizm, jak się odzwyczaił, to inaczej reaguje na te trucizny, które nam tam serwują w tych przetworzonych produktach. No i generalnie tych przetworzonych produktów unikam. Nie mówię już o żadnych produktach takich konserwowanych, bo jeżeli sami czegoś nie zakonserwujemy, to nie kupuję żadnych puszek czy czegoś o dłuższym terminie ważności, bo nie mam do tego zaufania. Chyba że to kiszone jest albo suszone. Suszone daktyle, bakalie, orzechy, no to tak, oczywiście. To jest potrzebne każdemu, taka garść orzechów czy migdałów.
Dobrze, to teraz wróćmy jeszcze do tego okresu tych 2 lat. Czyli najpierw był dwutygodniowy post według diety Ewy Dąbrowskiej. Co było potem?
Po poście według diety dr Dąbrowskiej były poszukiwania, jak utrzymać ten polepszony stan, co zmienić. Szukałem na stronach internetowych, tutaj też i trafiłem na waszą stronę i cieszę się bardzo, bo też od czasu, jak przychodzi do mnie newsletter, to mnie bardzo inspiruje.
Dziękuję.
Do tego, że dobrą robotę robicie, trzeba pochwalić i z czystym sercem to robię. I cóż, trafiłem w jakiś sposób, już nie pamiętam, na stronę głodówka.pl, ale też równolegle trafiłem na stronę Wyprawa na Filipiny, chyba to się nazywało, którą prowadził Grzegorz Śleziak, Biały Sajbaba. I na początku uznałem, że zebrała się grupa niezłych wariatów, żeby pojechać na Filipiny i głodować. Ale jak tak czytałem ich codzienne wpisy i czytałem trochę więcej, dowiedziałem się o głodówce, to szaleństwo wydawało mi się coraz mniejsze i z czasem zrozumiałem, że jest bardzo dużo pozytywów takiego wyjazdu. Po pierwsze, wspólne głodowanie jest, grupa wsparcia jest podstawą dla początkujących, bo zawsze jest łatwiej w grupie niż samemu. Po drugie, wyjazd odcina od bieżących stresów i zajmowania się firmą czy rodziną. Po trzecie, wyjazd zimą w miejsce, gdzie jest dużo słońca, zasila nasz organizm witaminę D i też w trakcie głodowania najczęściej temperatura organizmu obniża się, ponieważ organizm wtedy przekierowuje energię na co innego, na utrzymanie naszych podstawowych funkcji życiowych. I głodowanie w temperaturze takiej trochę wyższej jest znacznie bardziej komfortowe. Kolejnym plusem wydawały się świeże orzechy kokosowe. I zacząłem więcej czytać na temat wody kokosowej, orzechów kokosowych, dowiedziałem się, jakie ma właściwości, dowiedziałem się wtedy, że woda kokosowa ma skład podobny do ludzkiego osocza i w trakcie II wojny światowej była przetaczana chorym żołnierzom na uzupełnienie krwi bezpośrednio. Ta woda jest tam świeża, prosto z drzew kokosowych, także jest oprócz tego bardzo tania. I kolejnym elementem, który był bardzo ważny, też była bliskość oceanu, bo w trakcie głodowania częste kąpiele w słonej wodzie powodują to, że poprzez skórę pobierane są minerały, które są niezbędne do funkcjonowania. Więc częste kąpiele w oceanie miały być także bardzo korzystne. No i to takie wszystkie, zebrałem sobie te wszystkie plusy i sam się przekonałem, że to nie jest coś takiego dziwnego i ponieważ utworzyła się grupa inicjatywna na przyszły rok, więc tak w połowie roku się zebraliśmy, zorganizowaliśmy i w sumie na styczeń, luty i marzec zapisało się około 200 osób. Ja się zapisałem na styczniowy wyjazd i było nas 100-kilkanaście osób wtedy na miesięcznym wyjeździe na Filipiny. To była takie pospolite ruszenie na Facebooku, więc nie było organizatora takiego instytucjonalnego, który by za wszystko odpowiadał, więc było trochę pewnych niedociągnięć, ale generalnie mam bardzo dobre wspomnienia z tego wyjazdu.
To był styczeń 2018 rok.
Tak, to już był ten rok, tak.
I poleciałeś z grupą około 100 osób na Filipiny po to, żeby głodować.
Tak, później dopiero czytając więcej o wodzie kokosowej i kokosach, jest bardzo fajna książka Bruce'a Pipe'a, który wiele pisze o kokosach i zaletach wody kokosowej. Dowiedziałem się, że picie wody kokosowej i tylko wody kokosowej to nie jest głodówka, a raczej post, ponieważ woda kokosowa dostarcza nam około 90% mikroelementów niezbędnych człowiekowi do życia. I generalnie mając same kokosy można przeżyć miesiące bez dodatkowego pożywienia. Ja byłem 16 dni tylko na wodzie kokosowej. Na początku to było o 5 kokosów dziennie, później trochę mniej, ponieważ kokosy są tam tanie, więc chyba około złoty 70 jedna sztuka, a w kokosie jest od pół litra do litra wody, więc dziennie od 2 do 5 kokosów, czyli nie więcej niż 7 zł, 8 zł dzienne wyżywienie mnie kosztowało przez te 16 dni. Chciałem w pewnym momencie przejść na samą wodę, żeby doświadczyć tego przełomu kwasiczego, który w trakcie głodówki występuje, ale czytałem właśnie, że ta woda kokosowa jest tak zbawienna dla stanu nerek, że jednak przytrzymałem te 16 dni na samej wodzie. Później mieliśmy zorganizowane wspólne posiłki na wyjście z głodówki, które jest bardzo ważne. Były robione zupy warzywne na wywarach warzywnych i taka mieszanka chyba z kilkunastu rodzajów warzyw. Niestety była bardzo dobra. Niestety mówię, dlatego że już pierwsza moja zupka skończyła się 2 dokładkami, co nie było najmądrzejsze wskazane. Nie miałem szczególnych jakichś dyskomfortu z tego związanego, ale generalnie powinno się bardzo, bardzo delikatnie zaczynać wyjście z głodówki. Ono powinno trwać mniej więcej tyle samo, co głodówka. I najpierw warzywa, później owoce i później dopiero inne produkty, czy tam były bardzo fajne, dostępne wodorosty, które dla nas przy niedoborze jodu są naprawdę zbawieniem. Więc to też kolejny powód był, dla którego tam warto być. Tylko najlepiej, jeżeli się planuje tą dłuższą głodówkę, to pojechać tam do 2 miesięcy. To wtedy można mieć czas na spokojne wyjście i delektowanie się tymi owocami, które mają zupełnie inny smak. Banany inaczej smakują, papaja inaczej smakuje. W trakcie głodówki Grzegorz przygotowywał nam wywary z ziół, które wpływały na organy, które mieliśmy chore i tam było kilka rodzajów ziół i zależnie od tego, kto na co był chory, to określone rodzaje ziół popijał. Filipiny tym się różnią od Europy, że tam rząd zagwarantował w ustawie używanie 10 rodzajów ziół jako o zdrowotnych suplementów. Mimo, że te zioła w innych krajach są zabronione. Najczęściej są zabronione dlatego, że one działają zbyt mocno i są prawdopodobnie też konkurencją dla lekarstw. No ale Filipiny jakoś się temu oparły i dzięki temu mogliśmy korzystać z ziół, które tam były. Całość opisałem na moim blogu arturradecki.pl/blog. Wyjeżdżając tam pierwszego dnia zrobiłem pierwszy wpis na temat moich oczekiwań i później codziennie coś pisałem. To mi zajmowało też sporo czasu, bo internet tam jest wolny, ale dzięki temu w ogóle myśli nie chodziły mi wokół jedzenia. Nie miałem z tym najmniejszego problemu.
W notatkach do podcastu podlinkujemy do twojego bloga, żeby tą twoją relację prześledzić. Ja tak to krótko podsumuję, czyli poleciałeś na Filipiny po to, żeby głodować i odbyłeś 16-dniową głodówkę, a właściwie post na wodzie kokosowej. Potem było wychodzenie. Powiedz, jak się czułeś podczas tego postu?
Rewelacyjnie. Dużo jeździliśmy na rowerach, bo wyspa, na której byliśmy, Bantayan, ma około 40 kilku kilometrów przekątnej. Także to nieduża wyspa. Między 2 miastami przejeżdżaliśmy tuktukami, ale generalnie po samej miejscowości, w której byliśmy, poruszaliśmy się albo na piechotę, albo rowerami, więc ten ruch był cały czas. Miałem też ze sobą kijki i raz nawet się przeszedłem po mieście, ale popłoch, jaki wzbudziłem i śmiech, myślałem, że się dzieci po prostu poprzewracają gdzieś tam mocno pokaleczą ze śmiechu, a mijający mnie Filipińczycy po prostu nie patrzyli w stronę, w którą jadą. To był dla nich chyba szok. Jakoś się nie przemogłem, żeby częściej chodzić z kijkami. I było tak, że chyba po dwóch tygodniach głodówki zagrałem w siatkówkę i to był pierwszy raz, kiedy poczułem spadek sił. Okazało się, że jednak to jeżdżenie na rowerze nie jest zbyt obciążające i wydaje mi się, jakbym miał komuś radzić, to bardziej intensywne ćwiczenia w trakcie głodówki, tak żeby to osłabienie nie dopadło. Oczywiście jest kryzys, tak zwany przełom kwasiczy, w trakcie którego przez jeden czy dwa dni praktycznie można się z łóżka nie ruszać, kiedy organizm robi porządek, ale powiem szczerze, że 15 minut gry intensywnej w siatkówkę kończyło się tym, że pół godziny dochodziłem do siebie siedząc w oceanie, bo nie mogłem złapać tchu i osłabłem, więc to był jedyny taki efekt, ale generalnie tak naprawdę, gdybym miał perspektywę dłuższego pobytu i żeby inni, którzy byli razem, też dłużej byli na poście, to spokojnie mógłbym wytrzymać dłużej i chciałbym tam wrócić po to, żeby te 20 kilka dni pobyć na poście, żeby doleczyć te nerki i lepiej oczyścić organizm, bo czuję, że ten proces u mnie nie nastąpił do końca, ponieważ efektem tych procesów leczniczych są przełomy kwasicze, które przy piciu wody następują w okolicy 10 dnia, a przy piciu tylko wody kokosowej około 20 i wtedy taki post powinien trwać około 40 dni na wodzie kokosowej i coś takiego marzy mi się na przyszłość, żeby się takiego wyzwania podjąć. I generalnie mam bardzo dobre wspomnienia z tego okresu jakby poszczenia. A, wiem, co było najtrudniejsze. W momencie, kiedy ja byłem tu już 16 dni na wodzie kokosowej, niektórzy by skończyli wcześniej i największym błędem było rozmawianie o tym, co będziemy jeść po tym, jak wyjdziemy z postu. To po prostu od razu ślinka, skurcze żołądka, bo żołądek zaczyna produkować kwasy i tego nie można robić. Nie można skupiać się na jedzeniu.
Jaki był efekt tego 16-dniowego postu na wodzie kokosowej?
Na początku i na końcu robiłem badania krwi i moczu i generalnie po prostu przy drugim badaniu w ogóle nie stwierdzono u mnie białko moczu. Więc byłem bardzo zadowolony. Poza tym, no cóż, waga jak zwykle spada. U mnie spadła 6,5 kg. Przy wzroście 1,88 m, chyba 83 kg na koniec tego postu miałem. Wiatr hulał po brzuchu. Poza tym naprawdę nie czułem się słabo. Więc po powrocie także zrobiłem badania i od razu po powrocie też w moczu nie wykryto białka. Dopiero po jakimś czasie zaczęło rosnąć. Co jeszcze z takich efektów? Aha, ubocznym efektem głodowania czy postu jest poprawa wzroku. Okazuje się, że przez to, że zasilamy organizm tylko wodą, czy tylko wodą kokosową, przepłukuje się nam ciało szkliste i wyostrza się wzrok. Ja miałem plus 3 dioptrie do czytania, a pod koniec, po okresie postu, ja mogłem czytać tekst na komputerze 12 czcionką bez używania okularów. Oczywiście potem, jak się zaczyna znowu jeść, to się ta wada trochę wraca, ale nadal jestem plus około jednej dioptrii lepiej i te okulary, które noszę jeszcze sprzed wyjazdu, to generalnie do czytania tylko i to małych liter używam, a już do funkcjonowania, gdzie miałem plus prawie 2 dioptrie, to jadąc samochodem nie korzystam z okularów, więc to był dodatkowy efekt postu.
Podsumowując, spadła ci waga, ostrzył się wzrok. Bezpośrednio po badaniu i nawet chwilę po, gdy wróciłeś do Polski, w badaniu moczu nie było zupełnie białka, czyli jakby ta choroba zupełnie się cofnęła. Jak długo te dobre wyniki ci się utrzymywały?
Oprócz jednego błędu, który popełniłem, związanego z nadmiernym nadrabianiem zaległości w jedzeniu, drugi błąd był taki, że część z osób, która tam była, sugerowała, że dobrym wyjściem jest wychodzenie na kiszonkach, ponieważ kiszonki dostarczają pożywienia dla jelit do odbudowy flory bakteryjnej, prawda? I normalnie są bardzo potrzebne, ale duża ilość soli, która jest w kiszonkach, powoduje, że po okresie postu zaczyna się puchnąć i generalnie w moim przypadku taki był efekt, że ja tuż po głodówce czułem się bardzo dobrze, natomiast po tych kiszonkach okazało się, że mi mniej więcej chyba 7 kg w sumie ubyło, a jakieś 5 kg odzyskałem w ciągu półtorej tygodnia. To było dużym błędem z mojej strony. Być może to kwestia też chorych nerek zadziałała, bo nie u wszystkich osób taki był efekt kiszonek. W ogóle kiszone warzywa tam to ciekawa sprawa, bo można jeść po zalaniu wodą słoną, w ciągu 2 dni one są już ukiszone. A mieszanina warzyw jest tam naprawdę dostępna, pyszna. Tylko nie po głodówce. Zdecydowanie to był błąd. Po powrocie myślę, że ten efekt niskiego białkomoczu, bo ja od razu zrobiłem badania, później następne zrobiłem chyba po 2 miesiącach czy po miesiącu, już nie pamiętam dokładnie, musiałbym spojrzeć w te badania. I wtedy już się podniosło do tego poziomu w okolicach ponad normę. I wtedy skorzystaliśmy z żoną właśnie z kolejnego wyjazdu z serwisem głodówka.pl właśnie nad morze. Tam już to było bardziej kontrolowane. Byliśmy z ludźmi, którzy mają kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu głodówkowiczów i tam byłem na wodzie 9 dni na płynach.
Mhm. Jaki był efekt tych, bo to już trzecia głodówka w twoim przypadku. Pierwsze dwa, można powiedzieć, to były posty. Pierwszy post Ewy Dąbrowskiej, drugi post na wodzie kokosowej. Trzecia to takie połączenie...
To już kolejna głodówka. Nie, to już, bo generalnie na wejście 2 dni chyba byłem na sokach owocowych i później około 9 dni na samej wodzie byłem. Tutaj chyba znosiłem słabiej. Woda bardziej osłabia i powiem szczerze, że poranki były najtrudniejsze. Z rana czułem się naprawdę osłabiony, szczególnie pod koniec. Było tak, że mieliśmy w niedzielę wracać, a ponieważ 500 kilometrów przed nami było samochodem, w sobotę obudziłem się bardzo osłabiony. Chciałem do tej niedzieli doczekać na wodzie, ale żona mnie przekonała, że to nierozsądne i w sobotę już na soku grejpfrutowym zacząłem wychodzić. Tak naprawdę przez 2 dni był sok grejpfrutowy, warzywne i później po powrocie już wywary warzywne były. Także tutaj było bardziej rozsądne wychodzenie.
I jaki był efekt tej 9-dniowej głodówki na wodzie?
Dokładnie taki sam. Różnica była taka, że tym razem nie przybrałem tak szybko na wadze, nauczony błędami wcześniejszymi.
A dokładnie taki sam, to znaczy, że...
Tak, białkomocz mi zniknął, nie miałem białkomoczu, więc generalnie białkomocz wynika stąd po prostu, że jak nie dostarcza się do organizmu pożywienia, które powoduje stany zapalne, no to mimo, że nerki są nadal chore, bo podobno od tego, że one są pokryte takim szkliwiem u mnie, to już się nie da cofnąć, to nie manifestuje organizm tego białkomoczem i z tym można funkcjonować bez jakichś ograniczeń takich pozażywieniowych. Także i tym razem jakby nie doświadczyłem tego przełomu kwasiczego, czyli takiego jednodniowego mocnego osłabienia i później nagłego przypływu energii, bo to się praktycznie we wszystkich książkach o tym pisze, że to jest tak, że do pewnego momentu słabo, a później dostaje się takiego speeda i przypływu energii, że nie potrzeba jeść i się chodziłoby, biegałoby i bez jedzenia. No to tego w żadnym z tych moich etapów nie doświadczyłem i pewnie na przyszłą wiosnę, kiedy planuję dłuższą głodówkę, mam nadzieję, że ten efekt osiągnę i niektóre z tych problemów moich jeszcze się poprawią.
Czyli masz za sobą dwa posty i głodówkę. Co jeszcze chciałbyś w tym obszarze zdrowia osiągnąć? Jakie masz plany?
Mamy taką działkę w Puszczy pod Białymstokiem i postawiliśmy tam przyczepę kempingową. Od maja dosyć intensywnie zaczęliśmy chodzić z żoną z kijkami, uprawiając nordic walking. Dzięki temu, że moja żona jest trenerem, instruktorem nordic walking, wymusiła na mnie prawidłową technikę, którą bardzo długo lekceważyłem. I po poprawieniu tej techniki naprawdę czuję bardzo dużo pozytywów schodzenia z kijami. Po pierwsze, poprawiła mi się kondycja, poprawiła mi się postawa, muskulatura też, ponieważ intensywne chodzenie z kijami wymaga odpychania się rękami, wykonywania dłuższych kroków, co rano skutkuje tym, że nie mam żadnych problemów ze wstawaniem i z biodrami, które mi się pojawiały. No ale to już kwestia pewnie wieku i wcześniejszego stylu życia, raczej siedząco przy komputerze albo w samochodzie. Latem wystartowaliśmy z żoną w zawodach Pucharu Nordic Walking i okazuje się, że 5 kilometrów przeszliśmy w dosyć dobrym czasie, co nas zainspirowało do dalszych ćwiczeń. Bardzo wszystkich namawiam, bo jest to najbardziej naturalna aktywność człowieka, która od czasów prehistorycznych była dla nas przypisana, czyli człowiek nie jeździł, nie biegał, tylko chodził jako zbieracz. Czasami biegał, jak musiał uciekać od zwierzyny. Ale generalnie chodzenie jest najbardziej naturalną aktywnością i do tego namawiam, więc ja też rzadko kiedy korzystam z wind i staram się też jak najwięcej chodzić po schodach i w centrum miasta, jak mam coś załatwić do 2 kilometrów, to idę na piechotę i czuję, że to pomaga też w tym, że ważę teraz niewiele więcej, chyba 2 kilogramy więcej może, od momentu jak skończyłem głodówkę, czyli tym razem już nie przybrałem, bo te przybranie wagi to zawsze jest konieczne na wypełnienie jelit, ale nie więcej. Dzięki temu też czuję się bardzo dobrze i jakoś przeziębienie jesienne mnie w ogóle nie bierze. Także ubocznym skutkiem głodówki jest wzrost odporności organizmu. Tak na marginesie mówiąc, już 3-dniowe głodówki powodują wzrost produkcji przez organizm ciał, które wzmacniają naszą odporność. Więc zdecydowanie polecam choćby krótsze głodówki czy jednodniowe posty. Staramy się z żoną raz w tygodniu spędzić dzień na płynach, tak żeby, czy to będą soki, czy to będzie sama woda, tak żeby odciążyć nasz organizm.
To wracając do tych planów, jak rozumiem...
A, plany, właśnie, co jeszcze miałem zrobić? Wiem, chciałem ci opowiedzieć, bo zastanawiając się nad tym, co jeszcze powoduje moje stany zapalne, uznałem, że poprzednie funkcjonowanie takie bez rozczulania się nad moim organizmem doprowadziło prawdopodobnie moją wątrobę do stanu wyczerpania. Lekarz stwierdził, że jest otłuszczona i trochę powiększona. I uczestniczyliśmy w jesiennym oczyszczaniu wątroby, co zresztą też opisałem na blogu. I byłem w szoku, ponieważ taki cykl od piątku do wtorku powodował, że w poniedziałek całą garść kamieni wydaliłem. Nie wiem, czy to z wątroby, czy z woreczka żółciowego. Prawdopodobnie fachowcy mogliby to ocenić, bo zachowałem sobie je na pamiątkę, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy, że to jest możliwe, ale zdecydowanie polecam. Tak jak w samochodzie robimy roczny przegląd, tak warto zrobić sobie przynajmniej raz, 2 razy do roku choćby tygodniową głodówkę i oczyszczanie wątroby, bo to nam odciąży. Niestety jesteśmy wystawieni na działanie wielu toksyn i w powietrzu, i w ubraniach, które nosimy na sobie, kosmetykach, a także w pożywieniu, jedni więcej, drudzy mniej, zależy kto jak się odżywia. Wątroba to wszystko zbiera.
Dobrze, to wracając, Artur, do twoich planów. Jak rozumiem, jedna rzecz, którą chcesz osiągnąć, to zwiększyć aktywność fizyczną. Już zacząłeś Nordic Walking, już to nawet jakieś sukcesy, zawody pucharu, muskulatura się zwiększyła, lepiej się czujesz. Jakie jeszcze plany masz w obszarze zdrowia?
Bardziej zracjonalizować jedzenie. No, oprócz tego oczyszczenia wątroby, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Oczywiście zimą zobaczymy, jak ten ruch, bo z kijkami będzie trudniej, może nauczę się na biegówkach biegać. Prawdopodobnie po prostu będę musiał bardziej zwracać uwagę na to, co jemy, bo tak jak chyba Hipokrates kiedyś mówił, niech jedzenie będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. Bardzo przefiltrowałem swoje strony, które lubię lub obserwuję na Facebooku i więcej stron takich jak wasze, które mówią o, i motywują do zdrowszego i bardziej racjonalnego odżywiania, bo czasami mnie kusi, czy po prostu pod wpływem stresu zaspokoić, czy zajadać głód czymś, co chwilowo poprawi nastrój, ale to, z czego się cieszę, to, co stoi obok mnie tutaj, litrowa butelka wody, z którą się staram nie rozstawać i dzięki niej kontroluję, że to co najmniej ten litr w środku dnia wypiję. Zaczynam dzień od 2 litrów, przepraszam, to byłaby przesada, od 2 szklanek wody. Często to jest woda z cytryną i imbirem i miodem. I raz, że to zabezpiecza trochę mnie przed zimowymi przeziębieniami, a dwa, że przygotowuje żołądek do funkcjonowania. Staram się wcześniej kończyć jedzenie, 6-7, i wydłużać okresy między jedzeniem, bo czytałem bardzo ciekawą książkę, którą polecam, Dieta Długowieczności. I tam przebadano ludzi i zwierzęta, którzy poddawani są okresowym głodówkom czy niedoborom żywienia. I w przypadku myszy stwierdzono 4-krotne wydłużenie okresu życia oraz łatwiejsze wyzdrawianie z chorób, które im niestety wszczepiono. Więc to może nie jest ludzkie, ale na ludziach no trudniej przeprowadzać takie eksperymenty, a jednak trzeba w jakiś sposób udowodnić także tej medycynie farmaceutycznej, że najlepszym lekiem jest czasami odstawienie wszystkiego. Tak to teraz w swoim życiu staram się wprowadzić, że jak mam na przykład ból głowy, to piję 2 razy więcej wody, bo to czasami oznacza, że gdzieś coś, jakaś toksyna jest, którą trzeba wypłukać i żołądek nie potrzebuje wtedy jedzenia, tylko spalenia tego. I to u mnie działa i polecam innym. Co jeszcze? No więcej ruchu takiego na co dzień. Myślę, że taka codzienna aktywność jest istotna i to próbuję w siebie też wszczepić. No i to odżywianie jest najważniejsze i myślę, że no znowu was pochwalę, taki blog jak wasz jest bardzo inspirujący i warto się zamiast otaczać informacjami, które powodują w nas stresy czy odciągają nas od spokoju jakiegoś, po prostu czymś, co jest dla nas dobre, odżywiać organizm, a nie pochłaniać coś, co wygląda tylko jak jedzenie czy pożywienie, a tym pożywieniem nie jest, bo nie odżywia nas.
Ja myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy. Powiedz, Arturze, gdyby ktoś chciał zadać jakieś pytanie, to gdzie może cię znaleźć?
Po pierwsze, może zapraszam na mojego bloga arturradecki.pl/blog. Tam może moją historię przeczytać. Prawdopodobnie codzienne relacje z Filipin są nie do przebycia, bo ja to pisałem na bieżąco i tam jest sporo tego, ale podsumowanie wyjazdu, moje rady, moje doświadczenia z oczyszczania i generalnie tam jest kontakt do mnie, można do mnie napisać czy zadzwonić. Nie czuję się specjalistą, ale mogę opowiedzieć czy odpowiedzieć na jakieś pytania, które dotyczą mojego doświadczenia. Mam też oczywiście, tam jest link do mojego Facebooka, Artur Radecki. Także można też i tą drogą do mnie się odezwać. I jeżeli będę tylko mógł czymś zainspirować, to bardzo chętnie, bo uważam, że powinniśmy się wszyscy jakoś wzajemnie nakręcać w kierunku do lepszego życia, bo naprawdę to, co nam się oferuje i reklamuje, to jest wyniszczający organizm generalnie.
Fantastycznie, bardzo dziękuję. I tak już zupełnie na koniec takie podsumowanie. Jakby nasi słuchacze mieli z tego, co powiedziałeś, zapamiętać tylko jedno zdanie, jeden akapit, to co najlepiej, żeby to było?
Myślę, że zwolnijmy trochę. Cieszmy się i doceniajmy to, co mamy. To jest moja lekcja z Filipin. Oni mają niewiele, a są znacznie szczęśliwsi od nas. I żyjmy w ten sposób, żeby szanować siebie i swój organizm, który ma nas przez długie lata pozwolić się cieszyć dobrym, szczęśliwym życiem.
Bardzo ładnie powiedziałeś. Zwolnijmy trochę, doceniajmy to, co mamy. Żyjmy w taki sposób, żeby szanować swój organizm.
Odżywiajmy się po prostu. To sens tego słowa jest naprawdę bardzo, bardzo ważny.
Super. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja Ci też bardzo dziękuję.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Na koniec powiem Ci, że ja też mam już za sobą moją pierwszą 10-dniową głodówkę na wodzie. Przeszedłem ją w grudniu 2018 roku, tak głównie z ciekawości. Chciałem na własnej skórze się przekonać, jak to jest. Teraz już wiem i powiem tylko, że kilka rzeczy mnie tam zaskoczyło. Niebawem na blogu pojawi się obszerna relacja, wtedy poznasz wszystkie szczegóły. Gdyby jednak Tobie przyszła ochota na przeprowadzenie takiej głodówki, to zdecydowanie odradzam przed robieniem tego pod wpływem impulsu, zbiegu. Do przeprowadzenia głodówki należy się solidnie przygotować. W moim przypadku decyzja o przeprowadzeniu głodówki dojrzewała kilka lat. Zaczynałem od 3-dniowych detoksów na warzywach i na sokach. Potem przyszła pora na 2-tygodniowe diety warzywno-owocowe. Detoksy te stosowałem naprzemiennie, zbierając doświadczenia, obserwując reakcję organizmu i ciesząc się fantastycznym samopoczuciem, które mi towarzyszyło. Pół roku przed odbyciem głodówki na wodzie przeszedłem cykl oczyszczeń wątroby i pęcherzyka żółciowego, aby przywrócić sprawność wątroby do 100% i przygotować ją do głodówki. Na 3 miesiące przed rozpoczęciem 10-dniowej głodówki wodnej wprowadziłem 1-dniowe głodówki wodne, przeprowadzane raz w tygodniu. I tak to wyglądało w moim przypadku i wcale nie twierdzę, że każdy musi przejść dokładnie taką samą drogę. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, zdecydowanie odradzam, aby robić taką głodówkę bez solidnego przygotowania. Jeżeli chciałbyś sprawdzić programy, którymi ja się przygotowywałem do głodówki, to zapraszam do naszego zdrowego sklepiku, w którym znajdziesz gotowe jadłospisy wraz z informacją, jak takie oczyszczanie przeprowadzić. Są to takie programy jak 3-dniowy detoks na warzywach, 3-dniowe oczyszczanie na koktajlach lub 3 dni na sokach warzywno-owocowych. Linki do tych jadłospisów znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu dostępnych pod adresem www.więcejnizdrowoodżywianie.pl/p092. A teraz pora na obiecany konkurs, w którym można wygrać książkę Kompas dietetyczny autorstwa Baskasta. Przeczytałem tę książkę i naprawdę ją polecam. Jeżeli ktoś zaczyna zmianę odżywiania, chce wiedzieć, jakie produkty wpływają prozdrowotnie, to w tej książce znajdzie dokładne informacje. Bas rozkłada na czynniki pierwsze węglowodany, tłuszcze i białka. Szczegółowo rozprawia się z typowymi mitami, takimi jak tłuszcz jest niezdrowy lub węglowodany powodują tycie. Oczywiście jest tam również rozdział o prozdrowotnym działaniu głodówek, który jest głównym tematem tego odcinka. Dla przeciwwagi dodam, że są w tej książce również braki. Na przykład autor omawia składniki odżywcze łososia, napisał dokładnie, że hodowlane zawierają znacząco mniej białka od dziko żyjących, co jest prawdą, natomiast niestety zapomniał wspomnieć o tym, że tych hodowlanych to lepiej unikać również dlatego, że zawierają po prostu antybiotyki. No ale takie oczywistości słuchacze mojego podcastu chyba już wiedzą. Więc jak stać się posiadaczem tej książki? Możesz ją kupić w sieci Empik albo wziąć udział w konkursie. Wystarczy pod wpisem z tym podcastem odpowiedzieć na pytanie – co do tej pory we wdrażaniu zdrowego odżywiania było dla Ciebie najtrudniejsze i jak sobie z tym poradziłeś? Co do tej pory we wdrażaniu zdrowego odżywiania było dla Ciebie najtrudniejsze i jak sobie z tym poradziłeś? Na odpowiedzi na to pytanie czekam 7 dni od daty publikacji podcastu, czyli do poniedziałku 4 lutego 2019 roku. Autorzy 3 najciekawszych komentarzy zostaną nagrodzeni książką Baskasta Kompas Dietetyczny, które to książki zostały fundowane przez wydawnictwo Otwarte. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas oraz życzę Ci dużo radości i wytrwałości we wprowadzaniu zdrowego stylu życia i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!